Chwała Bogu, to taki przywilej być z Wami w tą niedzielę i wspólnie spędzić czas w Bożej obecności. Więc przekazuję i przynoszę pozdrowienia z naszego zboru, który jest Waszym sąsiadem na wschodzie. Chyba, że to jest najbliższy zbór na wschód, w Tarnowie. Tam jestem pastorem, ale mam taki przywilej, wierzę, że to jest łaska, którą Bóg mi dał, jeśli chodzi o moją służbę, że nie tyle jestem pastorem, chociaż jestem pastorem, co byłem i jestem człowiekiem, który założył 3 zbory, tak od zera, więc to jest taka łaska, wiecie, bo niewiele jest takich osób, że się taką służbą zajmuje, więc moje doświadczenia są inne niż takie doświadczenia typowego pastora. Ja nie wiem, jak prowadzić 500 zbór, ale ja wiem, jak prowadzić 3 różne zbory, kilkudziesięcioosobowe, w 2 państwach, naraz nawet. Bo był taki czas, kiedy moja Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, składało się z 3 nabożeństw. Na szczęście głosiłem to samo kazanie. I na ostatnim nabożeństwie już było takie gorące, że tam się nawracałem. Także to jest, wiecie, taki przywilej i błogosławieństwo, że kiedy możesz coś robić i mówić, to doświadczasz czegoś takiego wyjątkowego. Więc cieszę się, że jakby teraz jestem wśród Was i mogę się podzielić czymś, co mam w swoim sercu. Jestem pastorem w Tarnowie, bo tam te zbory przekazałem. Mieszkam dalej w Jaśle. Taka trochę dziwna sytuacja, że w Jaśle jest zbór i ktoś jest zupełnie innym, ale ja mieszkam w Jaśle, ale dojeżdżam do Tarnowa i tam jestem pastorem właśnie w Tarnowie. I słuchajcie, i chciałbym się właśnie z Wami podzielić tym, co w moim sercu jest. Chciałbym się podzielić z Wami tym i Was zachęcić do tego, żebyśmy odkryli, może odświeżyli, a może na nowo rozpalili w swoich sercach, wiecie, taką wdzięczność do Boga, miłość do Boga i radość z tego, że jesteśmy przed Jego obliczem. Wiecie, kiedy słuchaliśmy nawet tych tekstów, czy pieśni, czy tych tekstów biblijnych, które były dzisiaj czytane, one zawierają tyle w sobie obietnic. Ja sobie zadałem pytanie, na ile my te obietnice traktujemy poważnie? Bo nauczyliśmy się, czy przyzwyczailiśmy się, że w Kościele czytamy z Bożego Słowa wspaniałe rzeczy, ale jakby nie zawsze stajemy się uczestnikami tych Bożych rzeczy. I kiedy właśnie śpiewaliśmy te pieśni o tym, wiecie, że On leczy wszystkie nasze choroby i tak dalej, no przecież znamy te teksty na pamięć. Zastanawiałem się, czy próbujemy tych obietnic, żeby one się stały ciałem w naszym życiu. Wiecie, mówię, patrząc z perspektywy, znaczy mówiąc z mojej perspektywy człowieka, który zakłada zbór, kiedy przychodzisz do ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z Kościołem, z Biblią i próbujesz ich przekonać do Pana Boga, do nawrócenia, musisz mieć jakieś argumenty. To nie są tylko argumenty intelektualne, dlatego że niewielu jest takich ludzi, którzy chcą podyskutować, no tak, masz rację, przyznaję Ci rację, ale i tak to nie ma wpływu na moje życie. Muszą doświadczyć żywego Boga. Więc ja troszeczkę z innej perspektywy chcę do Was powiedzieć. Właśnie człowieka, który chce Was zachęcić do tego, że my, którzy spotykamy się w Kościele, mówimy, że wierzymy w żywego Boga, że potrzebujemy doświadczać tego żywego Boga. Potrzebujemy jakby oczekiwać, że Bóg coś będzie robił w naszym życiu. Ten psalm 91 był czytany, no przecież on jest, powiem tak brzydko, oklepany w ostatnich czasach. Ale czy to nie jest prawda? Czy nie możesz poczuć się bezpiecznie? Powiedzieć, Panie, ja nie rozumiem wszystkiego, ale ja wiem, że w Tobie jestem bezpieczny. Czyli to jest cudowne. I oczywiście mój świat nie jest czarno-biały, bo tak nie jest. Ja chciałbym, żeby wszystko było takie proste, ale ja wiem, że jeśli są jakieś Boże obietnice, to się chwytam, a nawet gdyby było inaczej, to drodzy chrześcijanie, czy możemy powiedzieć z apostołem Pawłem, że życiem, znaczy, że śmierć dla mnie jest zyskiem, a Chrystus życiem? Czy odwrotnie? Przypomnijcie mi, bo się gubię teraz. Tak, dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Tak jest chrześcijaństwo. Więc drodzy, my potrzebujemy tryskać optymizmem. Wiarą. Ludzie muszą zobaczyć w Kościele, że to są osoby, które mają tą żywą wiarę, nie religię, słuchajcie, ale mają żywą wiarę i ta wiara w nich pracuje. I kiedy jest burza, oni mówią tak, jesteśmy w ręku Boga. Od Boga wszystko zależy. Na początek chcę się z wami podzielić świadectwem. Takim świeżym świadectwem sprzed 2 tygodni, tak naprawdę we wtorek będzie 2 tygodnie równe. To jest wielka sprawa i to jest wielkie świadectwo, wiecie, modlitwy, wiary i takiego wołania Kościoła, ale wszystkim ludzi, którzy byli bezpośrednio w to zaangażowani. Wiecie, mieliśmy taką sytuację w ubiegłym roku, pod koniec, gdzieś tam w listopadzie, dowiedzieliśmy się, że jedna siostra, która cieszyła się swoją ciążą, okazało się, że ta ciąża jest ciążą pozamaciczną. Przepraszam, że mówię takie rzeczy w kościele, ale mam nadzieję, że nikt się z tym nie zgorszy. Wiecie, i kiedy zaczęły się jakieś problemy z jakimś krwawieniem, do szpitala ją skierowano i lekarze mówią, musimy usunąć tą ciążę, bo ta ciąża jest zagrożeniem dla pani życia. Ale ta kobieta, ta siostra, słuchajcie, wcześniej na USG usłyszała serduszko już tego dzieciaka i ona powiedziała, że nie zgadza się. Czy pani jest świadoma, że tu chodzi o pani życie? Jeśli Bóg zabierze, to zabierze, ale ja do tego rękę nie przyłożę. Wiecie, to była taka postawa, że ja jako pastor byłem trochę zszokowany, bo nie wiem, co poradzić. Ja mówię, no siostro, jeśli tutaj idzie o twoje życie już, to ty masz 3 dzieci, masz dla kogo żyć, masz męża. Pastorze, ja wierzę, że Bóg mi da to dziecko. Albo zabierze. I to było bardzo trudne. I dlaczego powiedziałem, że to jest sprawa sprzed 2 tygodni? Bo we wtorek będzie 2 tygodnie, jak to dziecko osiągnęło 9 miesięcy i po prostu zrobiono operację. No, nie chcę powiedzieć, że po prostu urodziła, nie w sposób naturalny, ale urodziła zdrowe dziecko. Słuchajcie, tam co prawda malutkie, bo 260 gram, więc takie niezbyt rozwinięte, ale wystarczająco silne, żeby normalnie funkcjonować. I to jest niesamowite, słuchajcie. Wiecie, i ja podziwiałem wiarę tej siostry, bo 2,6 kg, tak. A ile powiedziałem? A przepraszam. No to... Musicie mi wybaczyć, jestem mężczyzną. Wiecie, to w ogóle, że zapamiętałem, że to było 2,6 kg, to i tak dużo. Bo to jest obce dziecko. W sensie nie jestem ojcem. Jeszcze jako ojciec to by było wstyd, gdybym nie pamiętał, ile moje dzieci ważyły, prawda? Tuż po porodzie. Ale słuchajcie, więc to jest cud. To jest, wiecie, Boże błogosławieństwo, ale to jest właśnie... To, że wierzymy w żywego Boga. I ja mówię, podziwiałem wiarę tej siostry. Ja nie miałem jej wiary. Ja stałem przy niej, ale bez względu na wszystko powiedziałem, że będę stał przy tobie, ale nie miałem jej wiary i przekonania. Ja raczej byłbym pewnie skłonny posłuchać lekarzy. Zwłaszcza, że to nie była pierwsza, lepsza lekarka, pani ginekolog, tylko specjaliści od tego. I ta ciąża, słuchajcie, ona ulokowała się na bliźnie po cesarskim cięciu. I to jest ostatnie miejsce, gdzie tak naprawdę mogło się to ulokować. Jak dowiedziałem się o tym wszystkim i czytałem tam, wiecie, w internecie, żeby jakąś wiedzę mieć na ten temat, to doczytałem, że do 2007 roku w literaturze angielskojęzycznej jakby zapisano i znaleziono i opisano 70 takich przypadków tylko. Więc wyobraźcie sobie, jaki to jest przypadek, na ile milionów taka sytuacja. Bóg coś uczynił. To jest świadectwo o tym, że Bóg jest żywy. Więc ja was chcę zachęcić do tego, żebyśmy nie traktowali Słowa Bożego, no tak, bo przeczytaliśmy, ono ładnie brzmi, ale w sumie tak wpadło tutaj, wypadło tutaj. Głośno tego nie powiemy, bo jesteśmy biblijnymi chrześcijanami, ale często tak właśnie robimy z Bożym Słowem. Niech ono wykona pracę. Chwyćmy się, czy uchwyćmy się tych Bożych obietnic, niech one staną się ciałem w naszym życiu, jakby stójmy na tym. No coś, co myślę, że jako wierzący ludzie słyszymy ciągle, ale chodzi o to, żeby mamy okazję tego doświadczać, praktykować, mówić, pobudzać się wzajemnie. Więc dzisiaj słyszeliśmy, wiecie, o bezpieczeństwie, słyszeliśmy o obfitości, którą Bóg nam daje. Korzystaj z tego. Może wszyscy wegetarianie teraz się troszeczkę tak zjeżą, bo tam było tłustym jedzeniu, ale słuchajcie, korzystaj z tego, że Bóg zostawia przed tobą, daje przed tobą możliwości, żebyś korzystał z błogosławieństwa, z Jego stołu, wiecie, z Jego obecności, z Jego mocy, z Jego siły. I to jest cudowne. To jest cudowne. I myślę, że potrzebujemy, słuchajcie, właśnie siebie zachęcać. Chciałem z wami się podzielić tekstem z Księgi Ezdrasza. Takim tekstem, który też gdzieś tam żyje, może ostatnie 2 tygodnie i w jakiś sposób rozważam i do swojego serca go przyjmuję, ale też wierzę, że ono może być błogosławieństwem dla was. To jest historia, która opisuje wydarzenia Izraela po tym, jak Izrael wrócił z niewoli babilońskiej. Przez wiele lat, słuchajcie, nie mieli możliwości nie mieli możliwości cieszyć się świątynią Bożą, Jerozolimą, tym wszystkim, co Bóg dla nich ustanowił. I czytamy właśnie w tej księdze Ezdrasza, to jest trzeci rozdział, werset 10 do 13. Ja tylko kilka wersetów z tej historii jakby tutaj chcę wyłuszczyć i podzielić kilkoma myślami. Więc posłuchajcie. Gdy zaś budowniczowie położyli fundamenty świątyni pańskiej, wystąpili kapłani w szatach z purpury z trąbami, a lewici synowie Asafa z cymbałami, aby chwalić Pana, jak to ustanowił Dawid, król izraelski. I zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry i że jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Także cały lud wznosił głośne okrzyki radości, chwaląc Pana za to, że został położony fundament świątyni Pana. Lecz wielu spośród kapłanów i lewitów oraz naczelników rodów i ludzi w podeszłym wieku, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano tę świątynię, wielu innych natomiast wznosiło okrzyki radości. Także lud nie odróżniał głosu radosnych okrzyków od donośnego płaczu. Gdy lud wznosił głośne okrzyki, a głos ten słychać było daleko. Taka ciekawa historia. I kilka właśnie rzeczy z tej historii chciałbym nie tyle opowiedzieć historycznie, bo myślę, że tutaj macie specjalistę od tego, żeby wam wykładał dokładnie, jak według litery to wszystko przebiegało, według historycznie, ale to, co mnie jakby dotknęło, dlatego że ja widzę tutaj taki czas czy taki okres, który jest czymś nowym. I czasami w życiu nam się zdarza, że przeżywamy coś takiego nowego, wyjątkowego. Ale zaraz do tego dojdę. Pierwsza jedną rzecz chciałem wam pokazać. Zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że Bóg jest dobry i że łaska nad Izraelem trwa jego na wieki. Zanucili to w taki sposób, jak nauczył ich Dawid. I ja się zastanawiałem, jak gorzko brzmiała ta pieśń w niewoli babilońskiej. Że Pan jest dobry i łaska jego trwa na wieki nad nami. Nie wiem, czy rozumiecie moją myśl. Oni nie byli, wiecie, oni byli w niewoli, byli jakby w rozproszeniu, nie mieli swojej świątyni, nie mieli swojego państwa, ale mieli jakby swoją wiarę i jakby cały czas kultowali te rzeczy, których nauczył Dawid, że Pan jest dobry, a łaska jego trwa na wieki. Ja sobie wyobraziłem, słuchajcie, taką sytuację, że to naprawdę wymaga przełamania w sercu, że kiedy ci jest źle, kiedy ci jest niedobrze, śpiewasz takie rzeczy, które brzmią fałszywie. Że Pan jest dobry, a łaska jego trwa na wieki. Czy oni żyli tą perspektywą, że wrócą z niewoli babilońskiej? Czy to proroctwo było takie silne, to Jeremiasza, że wiedzieli, że tym się pocieszali? Wiecie, kiedy czytałem Boże Słowo, to tam nielicznie tylko odkrywali, że kiedyś Jeremiasz coś takiego powiedział. Ale myślę sobie, że większość Izraela żyła w tej świadomości, że są w niewoli, nie mają swojego państwa, nie mają swojej świątyni, ale mają swoją jeszcze przeszłość, historię i śpiewają sobie, że Pan jest dobry i łaska jego trwa na wieki. I ja mówię, wyobraziłem sobie też czasami nas, którzy śpiewamy, nie wiem, o pokoju Bożym, a go nie mamy w tym momencie. Albo, że Bóg jest dobry i że Bóg zmienia wszystko, że Bóg się zatroszczy, że Bóg jest naszym pasterzem, a tego nie przeżywasz, nie doświadczasz. I czasami mamy dylematy jako wierzący ludzie. Wiecie, czy to jest obłuda, że my śpiewamy, że Bóg jest dobry? Czy to jest obłuda, że śpiewamy, że Bóg daje pokój, a nie mamy tego pokoju? Chciałbym, żebyście pomyśleli o tym, że czasami są takie sytuacje w naszym życiu, które zaprzeczają temu, o czym mówimy. Bo byłoby fajnie zawsze, gdyby ten świat był taki czarno-biały, to znaczy gdybyśmy byli lepsi, chronieni, zawsze zdrowi, zawsze szczęśliwi, a ludzie z tego świata w przeciwieństwo, wtedy byłby to taki prosty podział. Ale my jako wierzący ludzie też przeżywamy różne doświadczenia, różne kryzysy. Nie zawsze są takie sytuacje, o których ja wam powiedziałem. Równie dobrze mógłbym powiedzieć kolejne świadectwo z innego zboru, gdzie byłem wcześniej pastorem, gdzie siostra ma dwoje dzieci, ale troje dzieci poroniła. I kiedy ona mówi, to jest takie dla mnie piękne, ona mówi tak, że jestem matką pięciorga dzieci. Dwoje rośnie, a troje na nią czeka w niebie. Więc nie zawsze, wiecie, ten świat jest taki piękny, więc ja nie chciałbym, żebyście mieli takiego obrazu, że oto są taki kaznodzieja i mówi, że jest białe, jest czarne i wybierz białe, bo czarne jest złe. Nie, no życie jest bardziej skomplikowane. Nie wszystko rozumie, Ale dla mnie to jest właśnie takie wyzwanie, że podobnie jak z tą pieśnią, że pamiętali pieśni, które nauczył ich Dawid, jak ustanowiono tą służbę świątyni, że Bóg jest dobry i łaska trwa na wieki. No kiedy się buduje świątynię, to łatwo śpiewać takie pieśni. Ale kiedy jesteś w niewoli i śpiewasz sobie, że Pan jest dobry, to wymaga po prostu wyzwania dla swojej wiary. Izrael to miał i przeżył. Wiecie, i to jest, mówię, niezwykłe i piękne. Ale też, co mnie jakby dotykało w tej historii, to, że kiedy te fundamenty zostały położone, to były osoby, które się radowały niesamowicie i cieszyły, ale też były osoby, które płakały. Jak myślicie, dlaczego oni płakali, pamiętając tą starą świątynię? Czy to były łzy szczęścia? Kiedyś było lepiej. Właśnie być może to jest kwestia wieku, wiecie, że zbliżam się do 50, ale zauważam u sobie taką tendencję, że kiedyś było lepiej. Może to wypływa z wiekiem, ale zaczyna się taka tęsknota robić właśnie, że kiedyś to było fajnie. Począwszy, nie wiem, od gorliwości, od tego, co się działo na nabożeństwach. Ja nie chcę powiedzieć, że pieśni, bo akurat tutaj w tej materii się rozwijam ciągle i odkrywam piękne nowe pieśni, które są. Ale jakby mam takich wiele sentymentalnych właśnie wspomnień z przeszłości, które mówią, o, jak cudownie wtedy było. To jest naturalne. Słuchajcie, to jest naturalne, ale w tej historii właśnie ci wszyscy naczelnicy, ci wszyscy ludzie, którzy pamiętali tą starą świątynię, oni płakali. Oni nie potrafili się odnaleźć. Ja myślę, że ja to zobaczyłem w taki sposób, że to nie były łzy radości, że aleluja, chwała Bogu, po prostu mamy znów świątynię i płaczemy ze szczęścia. Nie, to był lament. Ale tamto się już nie wróci. Niektórzy się cieszyli i byli pełni błogosławieństwa. I dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Dlatego, że zacząłem od tego, że Bóg jest żywym Bogiem i musimy to odkrywać. Powiedziałem o tym, że czasami rzeczy nie są takie, jakbyśmy chcieli, a musimy się cieszyć, radować i być wierni Panu Bogu. I chcę powiedzieć też o tym, że czasami przychodzą zmiany, które są nieuniknione. Różne zmiany w naszym życiu. I my możemy być w takim miejscu, że nie widzimy przyszłości, nie ma radości z tej przyszłości, bo całe nasze serce płacze, wspominając przeszłość. Nie wiem, w jakim wy jesteście teraz etapie swojego chrześcijańskiego życia. Bo wiecie, to o to chodzi. Być może, wiecie, patrząc na was, ja mówię, ja was nie znam, może parę osób gdzieś tam wcześniej widziałem w życiu, ale większość was nie znam, wy też mnie pewnie nie znacie. Nie wiem, ile macie stażu wiary. Może ktoś ma 30 lat stażu wiary, ja jestem 30 lat wierzącym człowiekiem, więc to już jest jakiś staż, prawda? Nie jestem wychowany w domu wierzących, jestem po prostu z domu katolikiem, ale nawróciłem się 30 lat temu. Więc już jakiś tam staż wiary mam. Pewnie są osoby, które są jeszcze dłużej wierzące, może krócej wierzące, a może dopiero zaczynające. I moje pytanie jest takie, na ile w tobie ta wiara jest żywa? Na ile w tobie jest ten entuzjazm dla Pana Boga? Bo ludzie nie chcą religii. Wiecie, chrześcijanin, który nie ma tej żywej wiary, nie ma nic do zaoferowania temu światu. No co, poglądy? To nie zbawia. Nawet dobra doktryna nie zbawia człowieka, jeśli on w to nie wierzy. Zgadza się ze mną? Pastorze, nie narażam się teraz? Bo ja tu jesteś wykładowcą KSB, więc ja tu się boję, że coś nietologicznego powiem, ale mi się wydaje, że nawet jeśli masz dobre przekonania, a nie wierzysz, nic ci to nie da. Ja myślę, że gdybyśmy zaprosili, przepraszam takie sformułowanie, teraz takich bardzo konserwatywnych chrześcijan, diabła na wykłady na temat Boga, to on by nam dał dobre wykłady. Bo on o Bogu naprawdę dużo wie. Tylko się nie stosuje do tego, tak? Więc tutaj ja nie mówię, że wiecie, chcemy go zapraszać, tylko mam taką świadomość, że piekło też dokładnie zna prawdy Boże, ale się im nie poddaje. Więc Boży człowiek musi dbać o to, żeby w jego sercu była żywa wiara. I musi pilnować tego, żeby to serce właśnie nie zostało pochłonięte przez jakieś okoliczności czy sytuacje, że będąc na przykład w takiej niewoli jakiejś sytuacji, tracisz nadzieję, i twoje pieśni, to Boga nie ma, znaczy tego nie zaśpiewasz głośno, bo nie wypada w kościele, ale jakby pieśń twojego serca to jest to, gdzie jest Bóg, on mnie zapomniał, Boga nie ma, nic się dobrego nie dzieje w moim życiu, chodzę tutaj, bo nie mam alternatywy. Pamiętam, kiedyś byłem w takim kościele, I świadectwo składała taka kobieta, która zajmowała się, znaczy ona się nawróciła, więc tutaj mówię od razu, ale była, wiecie, i narkomanką, i prostytutką, i w ogóle życie miała takie rozbite. I ona napisała książkę, która mi się bardzo spodobał tytuł, bo tytuł tej książki był taki, że kiedy żyć trudno, a umrzeć jeszcze trudniej. Ja sobie pomyślałem, że to jest czasami tytuł życia niektórych chrześcijan. Wiecie, nie ma przeszłości, ale powrotu do świata, bo mamy za dużą świadomość, a życia duchowego też za bardzo nie ma. Więc, drogie siostry, drodzy bracia, wybaczcie mi może takie mocne słowa, że to jak, wiecie, tak nie lulam nas, nie głaszczę, ale chcę was pobudzić, zachęcić do tego, żebyśmy wołali do Pana. Jeśli czujesz właśnie, że gdzieś tam przysnąłeś, to wołaj, mówi: Boże, daj mi żywą wiarę, bo ja muszę ją mieć do samego końca. Ja będę miał lat 80 i, czy tam, nie wiem, 90, i jeśli we mnie będzie inny duch. I to mi się zawsze podobało, wiecie, z tego testamentu, kiedy jest mowa o Jozue i Kalebie, że oni byli innego ducha. I to było widoczne. Więc wiek nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, czy w tobie jest inny duch. Czy jest w tobie Boży duch. Czy jest w tobie właśnie ta żywa wiara. Bo, wiecie, ja nie chciałbym tak to rozróżniać, że co innego jakby Duch Święty, a co innego żywa wiara. To są rzeczy spojone sobą. Więc jeśli w tobie jest żywa wiara, jeśli w tobie właśnie jest ten Boży Duch, jeśli ty masz tego innego ducha, to nieważne, ile masz lat, ty ciągle będziesz światłem. Ciągle będziesz pełen entuzjazmu. Ciągle będziesz pełen radości. My musimy o to zadbać. Słuchajcie, ja mówię, jestem 30 lat wierzący i nie miałem idealnego chrześcijańskiego życia. Dostałem różne, z różnych stron wycisk, co z twoją wiarą, czy ona jest żywa. Jeśli jest, wejdziesz. Kościele. Mówię, ktoś powie: pastorze, takie słowa to do tego świata się mówi. Ale też chyba za długo jestem usługującym, żeby nie mieć tej świadomości, że różnie to z nami jest. Czasami zdarza nam się przysnąć. Więc ja chciałbym wam powiedzieć, że to, że mówimy, że Bóg jest żywy, że Bóg jest mocny, że Bóg jest wielki, że Bóg jest potężny, że Bóg jest działający, że Bóg jest tym, który uzdrawia, który przemienia sytuację, to nie jest kłamstwo. Nawet jeśli tego dzisiaj nie doświadczasz. Naucz tej pieśni, bo tą pieśń kiedyś zaśpiewasz w sytuacji, kiedy zobaczysz Boga w działaniu i będziesz zaskoczony, że właśnie to w tobie przetrwało. I to jest niesamowite, słuchajcie, że Bóg jest dobry, że Bóg jest wspaniały, że Bóg jest mocny. Mówię, nie chciałbym tworzyć przed wami takiego czarno-białego światu, bo to jest nieprawda, ale ja wiem, że Bóg czyni coś dobrego w naszym życiu. Teraz, żeby był jakiś taki kontakt z publicznością, drodzy, powiedzcie mi, czy ostatnio coś dobrego przeżyliście z Bogiem. Rączka w górę pomachajcie, jeśli kto jest. Chwała Bogu, jest parę osób, więc żyjemy. Musimy dostrzegać dobre rzeczy, bo Bóg je chce robić. Czasami to są rzeczy, które są jakąś zmianą w naszym życiu. I teraz tutaj o tej świątyni chciałem powiedzieć. Dlaczego nie płakali? Dlatego, że słuchajcie, zdarzają się sytuacje, które są rzeczą nową. I tak jak we mnie jest taka tęsknota za starymi rzeczami, ja muszę gdzieś pilnować swojego serca, żeby nie idealizować tych starych rzeczy, bo to jest taka skłonność, wiecie, osób, które mają już trochę lat, że one idealizują to, co było w przeszłości. Zapominają o tym, że w przeszłości było tak samo czasami źle i trudno, ale tak jakoś słodko to wszystko się wspomina. Więc my idealizujemy i czasami na nowe rzeczy się buntujemy, które Bóg robi w naszym życiu. I teraz ja nie mam na myśli, wiecie, bo to słowo można byłoby wykorzystać, powiedzieć: o, tutaj pastor przyszedł i chce nam zrobić rewolucję, żeby nabożeństwo nasze wyglądało inaczej, żebyśmy może tańczyli. Nie, ja o tym nie mówię absolutnie. Ja o tym absolutnie nie mówię. Ja mówię o tym, że czasami Bóg czyni nowe rzeczy w naszym życiu i my nie potrafimy się cieszyć z nich. Nie potrafimy jakby odkryć i wiarą w nie wejść. Patrzymy w przeszłość. Chcielibyśmy, żeby było tak jak wczoraj. A u Boga może niekoniecznie będzie tak jak wczoraj. Bóg nam daje dzisiaj albo jutro coś nowego. I musimy być gotowi to rozpoznać i cieszyć się z tego. I często, wiecie, wierzący ludzie nie potrafią cieszyć z tego, co Bóg daje im nowego. Bo ich serce jest w przeszłości. Jeśli nie ma tego, co było w przeszłości, nie potrafi odkryć tego, co teraz Bóg robi. Mówię, w pozoru, wiecie, taka prosta rzecz, ale chciałbym, żebyście swoje serca przeanalizowali i zobaczyli, czy czasami Bóg czegoś nowego nie robi w waszym życiu, a wy tego nie dostrzegacie, nie potraficie się cieszyć, bo patrzycie w przeszłość i chcecie tego, co było wczoraj. A to może się nie wróci już. Tak jak ta świątynia przepadła, nową budują i założyli fundamenty czegoś nowego. Wiecie, przypomniała mi się taka historia, nie wiem, wybaczcie mi takie skojarzenia z Nową Hutą, bo ja jestem takim człowiekiem, który ma, znaczy jak każdy, ma stereotypy i wiecie, Nowa Huta to wiadomo, z Hutą się kojarzy. I pamiętam, kiedy właśnie nawracałem się w tych latach 90. na początku, 89-90, wiecie, ta transformacja była w kraju. Ja wtedy byłem młodym człowiekiem i nie rozumiałem problemu ludzi starszych, którzy całe życie pracowali w jednym miejscu i nagle to miejsce zamknęli. Pamiętacie takie sytuacje jeszcze? I to, że to pokolenie nie potrafiło sobie poradzić z tym, że teraz pójdą do, nie wiem, za tą pracą gdzieś do innego miejsca i rozpoczną coś nowego. Bo oni całe życie, wiecie, tak to funkcjonowało. Poszedł do szkoły, na studia, poszedł do zakładu pracy, przepracował całe życie w tym zakładu pracy, wiecie, na wakacje jeździł na domki z tego zakładu pracy. No wszystko tak funkcjonowało. I nagle ten świat upadł i ludzie byli po prostu w szoku. I ja wtedy miałem, mówię, młodym człowiekiem byłem, ja w ogóle tego nie rozumiałem, w czym oni mają problem. Przecież wystarczy pójść do nowego miejsca, albo nie wiem, zmienić zawód i zrobić wszystko od nowa. I dokładnie, wiecie, to jest taki obraz, że czasami my jesteśmy tak przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, że gubimy się w tym, co Bóg chce nowego zrobić. W naszym życiu nawet. Coś Bóg chce uczynić, jakąś przemianę, ale my jesteśmy nauczeni, że tak to ma funkcjonować. I nie pozwalamy Bogu się zmieniać. Chcę was zachęcić, słuchajcie, do tego, żebyśmy byli ludźmi innego ducha. Żebyśmy właśnie byli gotowi powiedzieć, Panie, ja pójdę tam, gdzie mnie poprowadzisz. Jestem elastyczny, jestem jak ta glina, którą można urobić. Nie mam nic wspólnego z garcarstwem, tyle co z telewizji widziałem, ale wiem, że glina, żeby można było ją urobić, trzeba ją jakoś tak uelastycznić, prawda? Ona musi być taka właśnie miękka, żeby na ten stół garcarski ją rzucić, żeby ją urobić. I problem jest właśnie z czasami z nami, że my staliśmy się taką gliną, która jest już ciężka do obróbki. Bo mamy swoje grudki takie, tak? Swoje przyzwyczajenia. A Bóg mówi, nie, teraz jest nowe rzeczy, ja muszę to zmienić w tobie. Więc trudne to jest, kiedy Bóg nas próbuje dotykać. Troszeczkę tak ogólnie mówię, bo nie chciałbym jakby personalizować, wiecie, tego przesłania, tak wymieniając jakieś konkretne rzeczy. Ale rzucam jakąś taką myśl, taką ideę do serc naszych. Po pierwsze, żebyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, że Bóg jest żywym i że Bóg nas prowadzi, a to, że nas prowadzi, czasami oznacza, że robi nowe rzeczy i żebyśmy byli gotowi przyjąć te nowe rzeczy, a nie płakać za starymi. To jest, wiecie, moje przesłanie. To jest, wiecie, to, co jest w moim sercu. Ja chcę to odkryć. Ja, wiecie, nie chciałbym być właśnie takim typem chrześcijanina, który ciągle będzie wracał do tego, co było wczoraj. Bóg prowadzi. Bóg rozwija, wiecie, przemienia. To wymaga odwagi, ale zawsze takie chodzenie za Bogiem wymagało odwagi. Wracając właśnie do tej służby, miałem taki przywilej założyć ten zbór na Słowacji i nieraz się mnie pytano, dlaczego ty ten zbór tam pojechałeś zakładać? Do kraju, który posługuje się językiem, którego ty nie znasz. Nie masz żadnych korzeni słowackich. A pojechałeś do miasta, gdzie nikogo nie znałeś, i na ulicy zacząłeś po prostu ewangelizować ludzi. Ja się śmiałem wtedy, że kiedy byłem w szkole biblijnej, to miałem taką mapę nad łóżkiem i często w nocy kładłem dłoń na tą mapę i to było tam, wiecie, Jasło, te okolice i modliłem się o to, żeby Bóg je zbawiał, błogosławił. Ale jak się mi przysnęło, to mi się tak na południe ręka zsuwała i budziłem się właśnie na Słowacji, tam, wiecie, w tym Bardejowie. Więc tak to widocznie z tego powodu Bóg zrobił. I to było jedyne wytłumaczenie słuszne, dlaczego ten Bardaju się pojawił. Ale wiecie, Bóg sprawił, że te rzeczy były. I teraz, kiedy tak to analizuję, myślę sobie, ile we mnie było takiej śmiałości, która nie była ze mnie. Bo to nie było coś takiego naturalnego, bo ja nie jestem typem człowieka, który nadawałby się, wiecie, na sprzedawcę. Ja nie potrafię wciskać rzeczy ludziom. Więc to nie jest moja osobowość. To, że ja do was głoszę tutaj, to tylko dlatego, że Bóg mnie zmienił. Bo jak ja sobie przypominam lata szkolne, to największym koszmarem dla mnie był występ jakiś publiczny. Pamiętam nawet swoje pierwsze kazanie, które wygłosiłem. I jakże wdzięczny byłem Bogu za wysoką kazalnicę i zakrytą. Bo nikt tego nie widział, jak się te nogi trząsły, tak? I ja miałem takie kazanie 15 minut i w tym kazaniu powiedziałem wszystko, co wiem na temat Biblii, Boga, diabła, zbawienia, objawienia, wiecie, nie wiem, cokolwiek. I dobrze tego wtedy jeszcze nie nagrywali, bo mogliby mnie prześladować dzisiaj tym kazaniem. Ale, wiecie, Bóg sobie wybrał i człowiek się poddał. I dlatego ja wierzę, wiecie, i to, to jest też wyzwanie dla mnie, ale ja mówię Bogu, Panie, jeśli Ty chcesz coś nowego uczynić, jakieś nowe fundamenty właśnie postawić, zbudować coś nowego, to ja nie chcę płakać patrząc wstecz, że to stare już nie będzie tak, że to już nie jest tak jak kiedyś, ale jestem gotowy cieszyć się z tego nowego. I chciałbym mieć, wiecie, takie serce, które cieszy się jutrem. Nie ogląda się wstecz, ale cieszy się z jutrem. I podoba mi się takie stwierdzenie jednego kaznodziei, takiego pastora, wiecie, który był z Ameryki i miał swoje lata już, ale mi się tak bardzo spodobało, co powiedział, że najlepsze kazanie jeszcze jest przede mną. A miał lat 80. Więc ja myślę sobie, no chciałbym mieć taki właśnie entuzjazm w sobie, że to, co najlepsze jest przede mną. Ale to jest zasada Bożego Królestwa. Pamiętacie na wieczerzy, na tym weselu w Kanie Galilejskiej? Najlepsze rzeczy podaje się na koniec. Tak? Nie? No właśnie, po ludzku nie, ale Bóg daje na koniec. Więc jeśli jesteśmy w kościele, więc droga siostro, drogi bracie, nie myśl, że twoje najlepsze lata chrześcijańskie są za tobą. One są przed tobą. Jeśli się uchwycisz tego. Amen? Więc tak jakby dzisiaj chciałbym, żebyście wyszli z takim przekonaniem, Bóg ma dla mnie lepsze rzeczy niż wczoraj. Wierzymy w to? Pomodlimy się? To powstańcie. Hallelujah.